Michał Karnowski, dzień dobry. Witam w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Witam w piękny zimowy poranek. No czuć już trochę święta, czuć już trochę zimę. Bardzo nas to wszystkich tutaj cieszy. W studiu Bartosz Węglarczyk, publicysta portalu onet.pl. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże. Piotr Zaremba, zastępca redaktora naczelnego tygodnika w sieci. I Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy i autor książek, między innymi książki My Reakcja, historia emocji antykomunistów w latach 44-56. Gratulujemy wyróżnienia w prestiżowym konkursie imienia Józefa Mackiewicza. Tydzień taki, jak rzadko się zdarza, tydzień bardzo gorący. Za nami między innymi obchody Święta Niepodległości w Polsce oraz wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych. I od tego tematu zaczniemy nasz program.
Mam nadzieję, że Donald Trump będzie prezydentem odnoszącym sukcesy dla wszystkich Amerykanów. To nie wynik, którego chcieliśmy i na który tak ciężko pracowaliśmy. Przykro mi, że nie wygraliśmy tych wyborów.
Teraz nadszedł czas, by Ameryka zasypała swoje podziały. Zwracam się do wszystkich republikanów, demokratów i wyborców niezależnych w całym kraju. Nadszedł czas, żebyśmy wspólnie stanęli zjednoczeni jako jeden naród.
...290 głosów elektorskich dla Donalda Trumpa, 217 dla pani Hillary Clinton. Chociaż w głosach bezpośrednich lekka przewaga Hillary Clinton, ale jak rozmawialiśmy przed programem, no, te głosy elektorskie są tam najważniejsze i gdyby nie one decydowały, to może kampania byłaby inaczej prowadzona i ten wynik ogólny też inaczej. Bartosz Węglarczyk, wiem, że pan był w Stanach Zjednoczonych w czasie wyborów. Jak to z tamtej perspektywy wyglądało i jak pan odpowiada na pytanie, dlaczego taka zmiana w Ameryce?
Wydaje mi się, że taką podstawową odpowiedzią na to pytanie jest to, że oboje kandydatów inaczej opisywali problem Ameryki. Oboje opisywali ten problem, ale inaczej. Hillary Clinton mówiła o klasie średniej, o tym, że klasa średnia została pozostawiona sama sobie, a Donald Trump mówił o klasie robotniczej, klasie pracującej, tak to nazwijmy. I chyba ta różnica zrobiła całą różnicę w kampanii wyborczej. Donald Trump okazał się bardzo dobrą diagnozę Amerykanom postawił i co więcej, ta diagnoza do nich dużo lepiej trafiła niż diagnoza Hillary Clinton. I tak można chyba odpowiedzieć, myślę, ogólnie jednym zdaniem na to pytanie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że mimo wszystko byłem zaskoczony rozmiarem zwycięstwa Donalda Trumpa. Nie spodziewałem się 290 głosów elektorskich. Wydawało mi się, że to będzie dużo bliżej, chociaż od lata tego roku, kiedy miałem okazję przejechać się po południu Ameryki, było dla mnie jasne, że te nastroje
buzuje.
Nieprawdopodobne. Ja tam widziałem
emocje.
Ale
dlaczego buzuje? Ludziom żyje się gorzej, ludzie mają poczucie, że elity się oderwały?
Znaczy nie ludzie, tylko jedna klasa i ta klasa zdecydowała o wyniku wyborów. To są biali Amerykanie z małych miejscowości i z regionów wiejskich, z niskim albo średnim wykształceniem, którzy padli ofiarą zmian, przez które Ameryka przechodzi przez ostatnie 20 lata. Oni stracili pracę w wyniku globalizacji, oni stracili pracę albo obniżyły im się dochody w wyniku przenoszenia firm za granicę. To są ludzie, którzy, to jest ta klasa, która między 45 i 75 rokiem jej dochody wzrosły 80% w realnych pieniądzach po doliczeniu inflacji. Natomiast od 80 roku do dzisiaj ich zarobki spadły o połowę.
I to jest powód, żeby zmienić władzę. Ksiądz Henryk Zieliński.
Kontynuując troszeczkę tę myśl, bo u nas podobną analizę przedstawiał kiedyś profesor Dadak, wykładający na ekonomię na jednym z uniwersytetów amerykańskich.
U nas, czyli w tygodniku Idziemy.
W tygodniku Idziemy, że w ogóle można mówić nawet o pewnym zaniku, zmniejszaniu się tak zwanej klasy średniej, jeżeli wyznaczymy pewne standardy ekonomiczne, że w tej chwili ktoś, kto aspiruje do klasy średniej, chce być lekarzem czy adwokatem, ma tak długo potem spłacać kredyt za swoje studia, że on do tej klasy średniej ekonomicznie rzadko kiedy się doczołga. Natomiast drugi element, na który zwróciłbym uwagę, to może być również kwestia pewnego protestu przeciwko dynastyczności rządów Clintonów. Że Amerykanie mają już jakieś doświadczenie rządów Billa Clintona, mają doświadczenie także pewnych skandali, które nie tylko seksualnych, które wtedy się rozgrywały i być może postawili na coś, czego jeszcze nie znają, na coś świeżego. Myślę, że to też mogło zadziałać.
Piotr Zaremba, ale jeszcze zanim Piotrowi oddam głos, to zerknę na kartkę, którą w redakcji naszego tygodnika w sieci zapisałem. 31 października zrobiliśmy taką małą sondę, kto jak typuje, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. Piotr Zaremba, Donald Trump. Gratuluję, trafiłeś, Piotrze. Przewidziałeś.
Powtarzałam to mniej więcej.
Chociaż też pamiętam naszą dyskusję w tym studiu, gdzie właściwie odmawiałeś w ogóle wskazywania. Mówiłeś dwa potwory, no podtrzymujesz.
Nie, ale ja odmawiałem wskazywania, na kogo bym zagłosował, a nie kto wygra. Tak, to są tak, jednak dwie tak. różne rzeczy. Ja myślę, że tu obaj panowie już dotknęli
przyczyny zmian.
Głównej przyczyny. Ja bym to troszeczkę inaczej nazwał. Czasem polska prawica, polscy komentatorzy prawicowi próbują to opisać na podobieństwo polskie i mówią, że Trump rzucił wyzwanie establishmentowi. Oczywiście w Ameryce nie ma jednego establishmentu, tak jak był przez lata w Polsce. Są co najmniej dwa establishmenty, jeden ten taki liberalny, drugi republikański. Ale mam wrażenie, że Trump trochę rzeczywiście poszedł kontra obu establishmentom, w tym sensie, że przedstawił jakąś nową ofertę programową. No ta oferta programowa to jest najogólniej rzecz biorąc, to jest pierwszy kandydat, który tak mocno postawił problem globalizacji i konsekwencji globalizacji dla Ameryki. Przez lata no, ten dogmat liberalnej globalizacji, która jest właściwie no, samoistną wartością, która wszystko usprawiedliwia i oczyszcza, bo wolny rynek, również światowy, wolny handel światowy no, jest jakby czymś nie do zakwestionowania, była także wartością republikanów, może nawet bardziej republikanów niż demokratów. Niektórzy porównują Trumpa do Reagana. No, to jest w tej sferze przynajmniej totalna nieprawda. Reagan to był wybitny chwalca tego właśnie wolnego rynku światowego, a Trump zaczął pytać, dlaczego na przykład ucieka praca.
Czy, no tak, ale to jest inna kwestia, bo on nie jest przeciwko wolnemu handlowi, nie. tylko on jest przeciwko temu, że na przykład Chiny omijają pewne rozwiązania i działają dumpingowo.
Ale to wymaga jednak
wolny rynek to są też reguły.
No tak, ale to wymaga pewnej korekty. No to w jakiejś mierze jest przeciwko nieograniczonemu wolnemu rynkowi.
Nie, przeciwko wolnemu handlowi z nieuczciwymi regułami dla jednych.
No ale to jest, no ale na przykład już pomysł, żeby obłożyć chińskie produkty cła, jest jakby czymś, co pewien
dogmat...
Bo nie
przestrzegają reguł.
No zgoda, ale to jest podważenie pewnego dogmatu. I to jest moim zdaniem istotne. I ci, którzy szukają z kolei właśnie przyczyn zwycięstwa Trumpa w jego, nie wiem, wulgarności, w jego no, mnóstwo rzeczy niemądrych...
On wygrał mimo to chyba, tak?
Tak, no, mnóstwo niemądrych rzeczy.
Dzięki temu też.
Jest... Znaczy, oczywiście, ale to jest jakby oddzielna rzecz. Ja mam jeden problem z Trumpem, ale to jest problem zasadniczy. Pewnie gdybym był Amerykaninem, to bym na niego głosował, no ale z drugiej strony nie mam też takiego wrażenia, że mam do czynienia z wizjonerem, raczej z chytrym marketingowcem, który pewne hasła, pewne pomysły po prostu dlatego wprowadził w swojej kampanii, że wyczuwał wiatr historii. Natomiast co z tym zrobi po wyborach, to się na razie w żaden spójny
program
nie układa.
To do tego wrócimy. Piotr Semka.
Ja napisałem taki tweet, który jest przedmiotem
wielu... Wszyscy piszą tweety w Polsce, jak to pisze.
No, ja napisałem, że wygrał... Amerykanie wybrali witalizm i proste wartości. Bardzo dużo tweetów robi...
Witalizm.
I proste wartości. Natychmiast zacząłem być zapisywany, że aha, twierdzisz, że to jest przedstawiciel konserwatywnych, a to przecież dziwkarz, uczestnik wielu afer i tak dalej. To nie o to chodzi, że on reprezentuje te cechy, które zbudowały Amerykę. Poleganie na sobie, bardzo wyraźne powiedzenie, że jeżeli zostaniemy zaatakowani, to się odwiniemy tak, że przeciwnik się zakryje nogami. I że jednak w polityce potrzebne są pewne czyste reguły. I na tym tle odróżniał się od Hillary Clinton, która była no, oblepiona kłamstwami, mętnymi interesami, fundacją Clintonów.
No tu jest
chyba
słowa polemiki właśnie z Piotrem Zarembem, no bo o ile on jest chytrym marketingowcem, no jeśli tak...
Ja mówię o kwestii programu.
To jak nazwiemy Hillary Clinton? Crooked Hillary.
Ale
tak?
No oszukańczą Hillary. Tutaj chcę jak gdyby wrócić do sprawy. Otóż on personalnie nie jest aniołem, natomiast opinii elektoratu konserwatywnego jest zdolny, to jest domniemanie oczywiście, do bardziej uczciwych zasad, trzymania się pewnych podstawowych zasad niż Hillary kręcąca
to jeszcze zobaczymy,
i tak dalej.
To jeszcze zobaczymy, bo on nigdy nie był testowany tak naprawdę. No, jeżeli słowo polemiki z Piotrem Zarembą, to słowo odpowiedzi Piotra Zaremby. Ja nie oceniam Clinton, bo ona przegrała. Natomiast jeżeli byśmy zapytali, czy te cechy, które jemu pozwoliły wygrać, potem zaowocują na przykład spójnym programem ustawodawczym.
A nie, no tak, ale, no, Piotr, ale dzisiaj rozmawiamy o tym,
tak, no ale...
jakie hasła urzekły Amerykanów. To, czy je spełni, To będzie tak, nasza tylko, obserwacja tylko najbliższych
znowu,
miesięcy.
Tak, tylko znowu, Reagan był autentyczny. Reagan był rzeczywiście człowiekiem idei.
A to
moim
dzisiaj
zdaniem, Trump,
to dzisiaj
no nie,
wiemy.
Nie, to
wtedy,
było, nie,
wtedy
to było,
w grudniu 80 roku nie widzieliśmy.
Nie, Piotr Węgarczyk. Przez lata dobijał się o realizację swojego programu jako polityk. Natomiast Trump rzeczywiście ulepił tą swoją kampanię z pewnych elementów i no oczywiście może się okazać, może nas zaskoczyć, może się okazać
fenomenem. No już jego przemówienie inauguracyjne było zdecydowanie inne niż każde, nawet najbardziej łagodne z kampanii.
Jest różnica między Reaganem i Trumpem jest taka, że Reagan wcześniej ubiegał się o stanowiska polityczne i było wiadomo o nim w momencie, kiedy kandydował na prezydenta, że jest konserwatystą. Natomiast o Trumpie tego nie wiemy. Trump, gdyby, ja się zgadzam z Piotrem, gdyby wyczuł wiatr historii, że teraz jest trzeba w lewo iść, to by startował jako demokrata. Oczywiście, że tak. Byłby demokratycznym kandydatem na prezydenta.
Kurt Vonnegut kiedyś powiedział, że stajemy się tym, kogo udajemy, więc bardzo dobrze zastanówmy się, kogo udajemy.
Ja maski, które stają do twarzy.
Wolę mi woleć kogoś, kto nie udaje.
Ale Piotr, chcesz mnie wsadzić w rolę chwalcy
cynizmu,
Trumpa,
tak, czy cynizmu.
A ja no to akurat napisałem felieton pod przestrzegający polską prawicę, że Trump nie jest Ronaldem Reaganem, więc w tą rolę mnie nie wrzuca. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że ten duch, który powiał z kampanii Trumpa, to jest duch, który przypomina troszeczkę te hasło, które pamiętam było u Reagana, let's go back to values. Oczywiście Trump mówiący o wartościach zawsze będzie lekko groteskowy. Ale ten duch, który wychodził z jego przemówień, który być może jest pozą, po którym zobaczymy cynicznego Trumpa grającego z Putinem i z Chińczykami, albo w ogóle cokolwiek. Ale mówię, że na razie to był element także w
Piotr
jego wyborach.
Semka otworzył kolejny wątek naszej dyskusji. Pytanie o to, co to oznacza dla Polski. Co oznacza dla Polski ten wybór? Proszę księdza, mamy się tego bać, mamy się cieszyć, jesteśmy bezpieczniejsi albo bardziej zagrożeni?
Ja też pytany tydzień temu, na kogo bym zagłosował, powiedziałem, że modliłbym się za Amerykę. Natomiast
ale dziś inaczej te emocje, tak, mam wrażenie,
właśnie,
układają
patrząc
się.
Z dzisiejszego punktu widzenia na to wszystko. To proszę panów, zwróćmy uwagę na to, że Polonia z zasady poparła Trumpa jednak. Dla mnie oni lepiej znają swoją rzeczywistość niż my tutaj ją z zewnątrz oceniamy.
Wychodzę z takiego socjologicznym, tak, które uderzały w niższą klasę.
Druga sprawa, twierdzę, że wpływ Polonii amerykańskiej na amerykańską politykę jest większy niż najlepszego polskiego ministra spraw zagranicznych czy ambasadora. Że tak naprawdę zorganizowana Polonia, jeżeli potrafiłaby skorzystać ze swoich wpływów, to jest jednak 10-milionowa społeczność, to Amerykanie jednak zawsze realizują swoje cele polityczne, a nie nasze cele polityczne. I jeżeli polskie cele polityczne byłyby artykułowane przez naszą Polonię skutecznie, to byłoby to skuteczniejsze właśnie niż nasza
dyplomacja. Ale zwróćmy uwagę, czy rozmyły się zupełnie. Ja mam wrażenie, że się rozmyły te pytania o uzależnienie otoczenia Trumpa od Rosji, od Putina. No, wyciśnięte okazało się to być w większości pomówieniem, plotką, niczym konkretnym.
Wszystko jest bardziej skomplikowane, bo a propos tego, co ksiądz powiedział, te 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia nie istnieje. To są po prostu Amerykanie, którzy mają polskie korzenie. Natomiast bardzo wielu z nich się nie uznaje za Polonię. Po drugie, Polonia amerykańska nie jest w żaden sposób zorganizowana. Nie jest siłą polityczną. Żadną. Zgadzam się całkowicie. Gdyby była zorganizowana, mogłaby być potężną siłą. Po trzecie, to co wspomniałeś na temat związków z Putinem. Po kampanii wyborczej nawet minister spraw zagranicznych Rosji przyznał, że mieli kontakty ze sztabem Trumpa w czasie kampanii, o czym nie mówili w czasie kampanii. Nie mam pojęcia, co to oznacza.
Ale równie dobrze, takie mocarstwo szuka linków. No. A my pytamy polskiego szefa dyplomacji, polscy dziennikarze pytali, czy ma jakiś kontakt do sztabu Trumpa, bo rozumiemy, że powinien mieć.
Oczywiście, że powinien mieć, no ale jesteśmy w trochę innej sytuacji niż Rosjanie. Jesteśmy sojusznikiem Amerykanów w NATO między innymi. Po czwarte, mamy szansę być, polski minister spraw zagranicznych, premier, prezydent mają szansę być poważnymi partnerami dla Trumpa, jeżeli przedstawimy im jakiś interes wspólny.
Właśnie.
Bo ma ksiądz oczywiście rację, że Amerykanie myślą interesami. Trzeba im taki interes pokazać.
Bardzo ciekawa jest tutaj reakcja prasy niemieckiej. Mam wrażenie, że te pouczenia, które szły w kierunku Polski po 2015 roku, są tym razem zwielokrotnione. Zwycięstwo niszczyciela, polityczna katastrofa, prostacki populizm zwyciężył z rozsądkiem, okaleczony naród. No, naprawdę.
Mogę jedno zdanie tylko jeszcze dodać. wypowiedzi Trumpa po wyborach są nieprawdopodobnie dobre.
Tak.
Znaczy ja jestem zdumiony, począwszy od jego wystąpienia w noc wyborczą. No nie no, zmienił się... No,
dobrze, słuchajcie, wrócimy do wątku. Jeszcze wątek reakcji, wątek, zaraz wszyscy, każdy się jeszcze wypowie. Teraz zobaczmy, bo i w Polsce, może inaczej, ja oglądając amerykańską telewizję w dniu wyborów, miałem wrażenie trochę powtórki takiego replay z tego, co widzieliśmy w Polsce, bo na przykład nie można tam było poza Fox Newsem dostrzec wyborcy Trumpa, który by opowiedział o swoich emocjach w sposób racjonalny. To zawsze byli jacyś, no tacy prostacy, którzy mówią, no załatwi mi pracę i nic więcej. Ale zobaczmy te reakcje polskie, bo one też były emocjonalne.
Na pewno nie mamy się z czego cieszyć. Nie ma zbyt wielu powodów do tego. Natomiast, jak powiedziałem, mam nadzieję, że pewne zasady wewnątrz demokratyczne w Stanach Zjednoczonych będą temperowały Trumpa.
Ameryka wybrała. To jest dobra dla nas wiadomość. Jesteśmy przekonani, że stosunki polsko-amerykańskie będą jeszcze lepsze niż były dotąd. Ameryka jest naszym najważniejszym partnerem politycznym, jest naszym najważniejszym sojusznikiem i z wielką uwagą obserwowaliśmy wybory w Stanach Zjednoczonych i jesteśmy przekonani, że to będzie dla Polski dobry wybór.
Oczywista jest niechęć niektórych mediów, zarówno Donalda Trumpa i do Pawła Kukiza, reprezentująca interesy no bardzo często zagranicznych korporacji czy dominujących partii politycznych.
Trump oczywiście to jest w szczegółach nieprzewidywalny, tak, w takim grubym rysunku jest dość przewidywalny. Zrobi wszystko najgorsze, czego się obawiamy. No i to mi się wydaje, trzeba przyjąć.
A jeszcze dodam, profesor Marcin Król orzekł w Polsce The Times, mamy do czynienia z buntem chamstwa wobec elit i tak dalej. Mocne słowa padają, ale wiemy, kto się cieszy w Polsce, a kto się smuci. I to nie rzuca trochę światła na całą sprawę?
No tak, ale właśnie to mnie trochę śmieszy, bo zasada, że skoro wyborcza się martwi, to ja mam się jakby nie tylko cieszyć, ale wyzbyć jakichkolwiek obaw, no jest jednak trochę absurdalna. Oczywiście bawi mnie, jak takim wyniosłym tonem Rafał Grupiński zdania, że będzie się przyglądał Ameryce, czy tam są przestrzegane
demokratyczne procedury. Juncker powiedział, że będzie przez 2 lata uczył Trumpa
Ameryki.
Dlatego,
moim zdaniem, to jest akurat kompletna nieprawda. Znaczy, tam nie było żadnego problemu autorytaryzmu. To jest w ogóle poza amerykańską debatą.
A te powtórki, te protesty, to nie jest powtórka z jakby metody lewicowo-liberalnej podważenia wyboru konserwatywnego zawsze?
Niekoniecznie, naprawdę. Myślę, że gdyby wygrała Clinton, to zwolennicy Trumpa też by manifestowali, więc nie budujmy też takich analogii. Natomiast powiem tak, jak ja czytam z kolei niektórych konserwatywnych publicystów, którzy nagle nie widzą żadnego problemu. Czytam na przykład autora, który pisze, że gorzej niż za demokratów nie będzie. Ja przypominam, że myśmy niedawno demokratów dostali bardzo istotną rzecz w ramach NATO, czyli obecność wojsk w tym regionie. Ja nie wiem, czy Trump z tego się nie wycofa.
A czy nie jest tak, że z drugiej strony ja patrzę na pewne reakcje polskie i mam wrażenie, że niektórzy liczyli, że Hillary Clinton, bardzo blisko związana z Ann Applebaum, a ona z kolei z Radosławem Sikorskim, że ta administracja demokratyczna nowa przyciśnie nas.
Tak, ale nie mamy obowiązku budowania takiej dykotomii.
Ale musimy to widzieć.
Widzieć, ale to nie znaczy, że nie trzeba widzieć czegoś innego. Ale jeszcze jedno zdanie. Dobrze. Ja chcę jednak to powiedzieć. Zastanawiano się, kto będzie w administracji Kim, tej nowej. Newt Gingrich ma być podobno sekretarzem stanu. Newt Gingrich mówi, że Tallinn to są przedmieścia.
Ale ja słyszałem, że on też jest przyjacielem Polski.
Dobrze, okej. Każdy się może pocieszać czymkolwiek. Nie. W czasie kampanii wszyscy są przyjaciółmi Polski. Natomiast mam wrażenie, pamiętajmy, że zawsze istniał na prawicy amerykański nurt takiego daleko posuniętego realizmu wobec Rosji. I ten nurt, moim zdaniem, w tej chwili jest bardzo wzmocniony przez zwycięstwo
Piotr Semka.
Nie jestem antagonistą Piotra, ponieważ też przestrzegam polską prawicę przed taką sytuacją, tego bardzo emocjonalnego żyrowania Trumpa, a potem rozdziwienia buzi, kiedy Trump zagra jakiegoś brudnego deala z Putinem. Natomiast ja jednocześnie obserwuję inne zjawisko, to znaczy już lansowano dwa hasła. Pierwsza to podniesiona przez Gazetę Wyborczą, no to teraz Europa musi bronić się sama. I druga teoria, którą sformułował już niemiecki politolog Ulrich Speck, o teorii dwóch wrogów, czyli o teorii, że Europa musi się zjednoczyć w dystansie wobec Trumpa, tak samo jak wcześniej zjednoczyła się wobec Putina. I to jest bardzo groźne. Jeżeli dorzucimy do tego wypowiedzi pana Junckera, który wręcz arogancko poucza, że prostak, no mówię omówieniowo, prostak Trump będzie uczony teraz Europy i że niech sobie nie wyobraża Bóg wie co, to to jest dosyć groźne. Myślę, że polski rząd powinien prowadzić politykę jednak rozsądku w tej sprawie. Tak jak podobała mi się polityka polskiego rządu, który nie ulegał tym hasłom, które formułowała na przykład pani Mogherini. No, że teraz Brytyjczycy wybrali, to szybko fora ze dwora, żadnych
tak, to
szans.
Udało się rozmontować.
Damy
tak.
wam w skórę, zobaczycie na kolanach, przyjdziecie jeszcze pod płotem zdechniecie.
I to się nie udało.
I to się nie udało. Więc to samo w wyniku Europy będą takie tendencje wobec Trumpa. Festung Europa, pokażemy Hamowi z Waszyngtonu.
I tutaj może, Bartosz Węglarczyk, ale ja zapytam Ciebie, czy miałeś, czy podzielasz to moje poczucie i też myślę, że wielu komentatorów, ale ono nie musi być prawdziwe, że była taka intencja, że Clinton zwiększy presję na Polskę i że, no jeżeli słyszę z drugiej strony, że teraz skoro wygrał Trump, to Kaczyński już 20 lat będzie rządził, no to mogę takie podejrzenie mieć.
Znaczy ja nie mam takiego odruchu, bo nie przeceniałbym wpływów Anny Applebaum jednak.
Nie, ja rozumiem.
Słyszę, i Radka się przerysowuje.
Przerysowuje, ale
Ja bym się czegoś więcej obawiał. Hillary Clinton nigdy nie przejawiała jako sekretarz stanu i senator, nie przejawiała zainteresowania Europą Środkową. I tego bym się bardziej obawiał.
Bardziej niż zwycięstwa Trumpa?
Tak, zdecydowanie tak. Znaczy, mówię to po wyborach już, dlatego że od momentu wyborów Trump zmienił się całkowicie. Jego transition team, ten jego zespół, który przejmuje Biały Dom, został obsadzony przez bardzo profesjonalnych
ludzi.
Bardzo racjonalnych. Wiceprezydent Pence widać, że będzie tam główną postacią, a to jest taki facet bardzo twardo stojący na ziemi.
Ale ja o tym mówiłem, Trump kiedyś startował już w wyborach i wtedy był zupełnie innym człowiekiem. No, może
Trump może być dowolnym człowiekiem, to jest pewien problem z nim. No.
Dobrze. Wręcz się mówi o tym, że wiceprezydent będzie rządził w Białym Domu, a Trump będzie sobie tam spokojnie z tyłu siedział. Jeżeli to jest prawda, to może być bardzo spokojnie to, co się stanie, ponieważ w tej ekipie, która robi to transition, jest bardzo dużo wielu specjalistów, na przykład z Heritage Foundation, którzy Europą Środkową zajmują się od wielu lat. Jeśli to dalej pójdzie w tą stronę, Newt Gingrich, zgadzam się, to nie jest może nasze marzenie na sekretarza stanu, ale nawet z Newtem Gingrichem jako sekretarzem stanu, no, myślę, że możemy być bardzo spokojni.
Ma być osoba, już nie pamiętam nazwiska, ale która bardzo wyraźnie przestrzega Amerykę wobec obojętności, wobec agresji
Kończąc
na Ukrainie.
Kończąc wątek amerykański, zwracam się do księdza Henryka Zielińskiego. Proszę księdza, a z punktu widzenia wartości, naszej troski o to, żeby świat, no, żeby cywilizacja zachodnia pozostała chrześcijańska, to wybór Trumpa ma jednak znaczenie, bo on, niezależnie na ile przybrał maskę, tu się z Piotrem można zgodzić, być może tylko taktycznie, ale on zapowiedział, że do Sądu Najwyższego, ja wiem, ale zapowiedział, że do Sądu Najwyższego, nominuje jednak kogoś, kto będzie chronił życie. I to jest chyba ważne także dla nas.
Również jego wypowiedzi podczas kampanii wyborczej były takie, że można się spodziewać zarówno większej ochrony życia w Stanach Zjednoczonych, jak i większej ochrony rodziny, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny w tę stronę. I pod tym względem rzeczywiście środowiska konserwatywne czy środowiska chrześcijańskie miały wobec niego spore nadzieje, chociaż wiadomo, że jego niektóre wypowiedzi absolutnie one były niezgodne, na przykład nie wiem, z tym, czego oczekiwał ojciec święty Franciszek, czy inni biskupi, czy biskupi amerykańscy. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedno w tym wszystkim. Pokazałem przed chwilą panu Bartoszowi plakat, który zauważyłem na ulicach Rzymu. Sfotografowałem ten plakat. I rzeczywiście my musimy myśleć również o naszej sytuacji geopolitycznej. Na ulicach Rzymu pojawiły się już plakaty, które wzywają do tego, żeby Zachód nie umierał za Łotwę. Tak. Żadnej wojny z Rosją za Łotwę. Jeżeli Amerykanie będą potrafili zaprezentować i konsekwentnie bronić innego stanowiska, no to w tym nadzieja, no ponieważ tak, Zachód ma
postawę kapitalną. Ale z wypowiedzi Trumpa raczej nie wynikało, żeby chciał bronić Łotwy.
Dobrze,
ale ja chciałem jednak przypomnieć jeden przykład, bo to jest bardzo często jak gdyby powtarzane. Bywają sytuacje, w której konserwatyści rozróżniają stosunek do rzeczy ważnych i ważniejszych. W wypadku Berlusconiego, który był bunga-bunga kobiety i tak dalej, ten sam Berlusconi, gdy doszło do sprawy zamordowania Terry Schiavo, wystąpił z bardzo płomiennym protestem. I to czasami tak w życiu bywa, że ludzie, którzy mają, no krótko mówiąc, Hillary Clinton, podpisując programy aborcyjne na całym świecie, które kosztowały miliony nienarodzonych dzieci, była moim zdaniem bardziej dla konserwatystów groźna niż Trump ze swoimi.
Myślę, że naświetliliśmy podstawowe
i tak dalej,
wątki i konsekwencje wyboru amerykańskiego. Przypomnę, że jesteśmy w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa na Mazowszu 106,2 FM, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl, ale słychać nas także w wielu stacjach regionalnych, jak Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, Mkielce, Doksa w Opolu, Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Zamość. Bardzo pozdrawiamy słuchaczy, którzy tam z nami są. A w Polsce za chwilę w naszym programie omówimy obchody 11 listopada, no i wszystkie te wątki, które z tego wynikają.
Polska jest jedna i potrzebujemy normalności i jedności.
Polska znów sama stanowi o sobie. Dziś Polska znów jest państwem suwerennym. Tak. Ale jak wiemy wszyscy doskonale, niepodległość nie jest dana raz i na zawsze.
Polska nie powstałaby, gdyby nie czyny Polaków. Nie powstałaby w wyniku działań innych. Wszelkiego rodzaju zdawanie się na innych jest zawsze wielkim błędem.
Zdecydowałem się złożyć marszałkowi Sejmu projekt ustawy. Projekt ustawy o narodowych obchodach setnej rocznicy niepodległości państwa polskiego. Ten projekt obejmuje swoim czasem lata 2017-2021, a więc te lata, w których będziemy obchodzili w szerokim tego pojęciu setną rocznicę odzyskania niepodległości i setną rocznicę umocnienia państwa polskiego. Odrodzonego państwa polskiego na początku XX wieku. Ale przede wszystkim projekt ten przewiduje powstanie Komitetu Obchodów. Komitetu, w skład którego wejdę ja jako prezydent Rzeczypospolitej i przedstawiciele najwyższych władz polskich. Ale wejdą także przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych.
Czy to się może udać? Wspólne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. No, w tym roku się nie udało, można powiedzieć. Prezydent Bronisław Komorowski nie pojawił się na tych oficjalnych obchodach. Szkoda, ale też uczciwie powiedzmy, że w poprzednich latach też różnie z tym wspólnym świętowaniem bywało. A uda się na setną rocznicę? No, taka okrągła data trochę skłania do zawieszenia pewnych sporów. Tutaj ciekawy jest też ten gest wobec prezydenta, wobec tych ugrupowań pozaparlamentarnych, bo one także mają wejść w skład tego komitetu. Bartosz Węglarczyk.
Moim zdaniem się nie uda. Ja jestem pesymistą w tej sprawie. Oczywiście byłoby cudownie, gdyby się udało i myślę, że przy organizacji komitetu zobaczymy. To już wyjdą te różnice, ale uważam, że się nie uda, mówiąc krótko. Nie sądzę, żeby to było. Myślę, że różnice są za duże. Nawet jeżeli ten komitet powstanie, to się zaraz pokłóci o to, jak te obchody mają wyglądać. Myślę, że jednak. Ale to też nie do końca jest bardzo złe. Ja myślę, że ludzie mają prawo taką rocznicę obchodzić tak, jak chcą. I nawet to, że wczoraj się parę marszów w Warszawie odbyło, mi nie przeszkadza osobiście. Niech każdy sobie świętuje tak, jak chce.
To świadczy, że jednak nasza emocja, nasza refleksja nad niepodległością jest żywa, tak? Znaczy ja myślę, że wspólny marsz, w którym właśnie hasła są skandowane przez jednego Wodzireja, no ale, budziłby nasze ale, pytanie, czy to jest żywe
czy
i prawdziwe.
Czy naturalne by było, gdyby narodowcy razem z Partią Zielonych tak. szli w jednym pochodzie i mają wszyscy racę trzymać w ręku? Nie, no niech każdy tak myśli.
Ksiądz Henryk Zieliński, uda się? Wspólnie.
Dla mnie już pewnym celem, który udało się osiągnąć, nawiązując do tegorocznych marszów, jest to, że one odbyły się bez jakichś bijatyk większych zadym, że udało się nad tym wszystkim zapanować. W dużej mierze chyba dzięki aktywności pewnej ministra spraw wewnętrznych.
A może nie było już prowokacji? Nie było prowokacji
ale właśnie
jak poprzednich
o to chodzi,
latach.
Że
no
także...
Ale prowokacji policyjnych, panu, takie było podejrzenie.
Ale nie było prowokacji ze strony, no przecież wiemy, jak bywało jeszcze przed 4 czy 5 laty, kiedy zdarzało się, że obecność policji, nawet jeżeli nie chodzi o działalność, chociaż o działalność też można
było. Strzelała po prostu policja,
tak, żeby... Była prowokująca czasami ta obecność.
No ale może teraz policja jest nasza w cudzysłowie, więc dzisiaj myślisz, że to funkcjonuje?
No nie wiem, czy obie nie jest narodowców.
Ale ja jest mniejszy.
Ale ja przyjeżdżałem.
Dobrze, po kolei. Piotr.
I widziałem, gdzie była policja. Policja rzeczywiście była pochowana w zaułkach, gotowa do działania, kiedy byłoby trzeba, bez nadmiernego demonstrowania siły.
Więc to było ważne. Rokiem, w którym policja wyzywała.
I niemieccy towarzysze.
Ale wróćmy do przemówienia pana prezydenta. Ja jako taki społeczny rzecznik spraw śląskich zwracam panu prezydentowi uwagę, że jeżeli chcemy wyznaczyć termin ukształtowania się ostatecznego granic polskich, to ostateczną datą jest czerwiec 22, kiedy wojska polskie weszły do Górnego Śląska i Górny Śląsk został, powrócił do Polski. Natomiast co do tego wystąpienia, myślę, że bardzo mnie zasmuciło to, że duża część dzienników telewizyjnych nie uczyniła jednak z tego jakiegoś ważnego punktu wczorajszego dnia. To było wystąpienie bardzo koncyliacyjne, bardzo wzywające do zasypywania tam, gdzie można, różnic. Więc ja bym znowuż potraktował to
czy
dobrze.
Uzgodnione z liderami Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem, ale myślę, że pan prezydent w wielu wypadkach pokazuje swoje zdanie. No tak było z przeniesieniem nominacji generalskich z 11 listopada na 29 listopada.
Co tak było w kwietniu 2016 roku.
Ja uważam, że dla zdrowej sytuacji w obozie PiS-u ta równowaga między Jarosławem Kaczyńskim, Andrzejem Dudą i Beatą Szydło powinna być, choć oczywiście wszyscy wiedzą, że liderem tego obozu jest Jarosław Kaczyński, co potwierdził zresztą w Krakowie, wygłaszając bardzo też ciekawe przemówienie.
Do tego wrócę jeszcze, Piotr Zaremba.
To jest ciekawe, aczkolwiek właśnie trochę inne, bo o ile prezydent mówi o wspólnym byciu jakby ponad podziałami, o tyle Jarosław Kaczyński zaprezentował taką wizję jedności przez przyjęcie racji prawicy.
Nie,
powiedział
nie,
coś takiego. Nie.
Ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński reprezentował, powiedział jedną rzecz, o której prezydent Duda, czy na którą prezydent Duda...
Pozwoli się tak mnie na przedstawienie własnej, mojej wersji, a wydarzenia potem ewentualnie...
Dziękuję za pouczenie, panie redaktorze.
A potem ewentualnie polemika, bo jeszcze nie skończyłem. No mam wrażenie jednak, że to są trochę inne wizje, przy czym lider partyjny oczywiście może sobie tak to przedstawiać. Natomiast czy prezydent ma dostateczną siłę polityczną, żeby rzeczywiście to skleić? Nie sądzę. Ja rzeczywiście tutaj podzielam sceptycyzm Bartosza Węglarczyka, że to się nie uda. A zarazem uważam, że jest pewną wartością to, że on to jednak co jakiś czas wraca do tej takiej wizji, że wszyscy razem. I myślę, że to... Acz mam do niego żal o coś innego. To znaczy myślę, że dobrym punktem wyjścia do tego, żeby powiedzieć do wszystkich idźmy razem, byłoby jednak jakieś zjednoczenie samej prawicy wokół Marszu Niepodległości. No jednak w tym roku to wyglądało tak, że prawicowcy właściwie po raz kolejny oddali ten marsz narodowcom. Nic z tego złego nie wynikało oczywiście. Mam wrażenie, że ta forma marszu się
może to jest wypaliła. Fajne w tym marszu zresztą.
No dobrze, że... okej, ale jest trochę nienaturalne.
Co się wypalił? Marsz Niepodległości?
Tak, mam wrażenie,
dobrze.
Że to w
przypadku poprzednich lat... Zobaczmy, jak wyglądał Marsz Niepodległości, czy to się rzeczywiście... wyglądał Marsz Niepodległości. Nie wygląda na wypalony.
Nie, o wypaleniu mówiłem w innym sensie. W tym sensie, że tej formuły się już nie przekroczy. To znaczy, to co roku będą, jeżeli to miałoby tak wyglądać, to co roku będą chodziły.
Ale ja rozumiem,
te
że mówisz o czymś innym, że mówisz o tym, że konsekwencje polityczne marszu już wiemy są niewielkie. To znaczy, potężna siła tutaj i niezdolność do wprowadzenia 20 parlamentarzystów do Sejmu.
Ale jednocześnie znaczna część ludzi prawicy, patriotów, którzy po prostu nie idą tego dnia nigdzie. Ponieważ to nie jest do końca ich marsz, a Jarosław Kaczyński świętuje w Krakowie. To jest jednak nienaturalne.
To ja jestem osobą, dla której tradycja ONR i Falangi jest bardzo obca. Ale chodzę na te marsze po prostu, żeby dowiedzieć się, jak tam jest, bo potem wieczorem w wiadomościach
tak
nie dowiesz
mówi,
się.
Ale teraz,
jak się pójdzie samemu. Muszę stwierdzić, że w tym roku, ale w poprzednich latach już były tego symptomy, to był naprawdę marsz bardziej niepodległości. Mówię o samym marszu, bo na końcu
niż
marsz narodowców, endeków, a już w ogóle jest w skrajnych sytuacjach przedstawiony jako w ogóle marsz ONR-u albo NOP-u. To był marsz, w którym uczestniczyło bardzo wiele rodzin z dziećmi, naprawdę, i które się czuły bezpiecznie. To był marsz, którym niemal wyeliminowano coś, co było bardzo niedobrą manierą, czyli te ciągłe walące petardy. Było tego znacznie mniej. Straż porządkowa była niezwykle dobrze zorganizowana. Nie było żadnych luźnych grup kibiców.
Niesamowite były te takie, nie wiem czy widzieliście, te czarne płachty, którymi Straż Marszu Niepodległości zasłoniła pikiety lewicy, żeby nie...
Ale nikt nie twierdzi, że tam się coś złego działo.
Dajmy powiedzieć, Bartosz Węglarczyk, podobał się panu ten marsz?
Znaczy mi się podobało, bo ja się przejeżdżałem koło stadionu w momencie, jak się marsz kończył. To było bardzo rzeczywiście zabawne, ładne, no, w takim sensie, że ta straż porządkowa na światłach zatrzymywała wszystkich, bo czerwone światło, to niegrzecznie stali na przejściu, światło się zmieniało i dopiero wtedy wychodzili na ulicę w takim bardzo porządku. To było bardzo ładne. Tak jak mówię, to nie jest marsz, w którym ja bym chciał wziąć udział. Nie biorę udziału w tych marszach, ale jednocześnie podoba mi się to, że każdy świętuje tak, jak chce. Ja widzę wartość w tym, że jest parę tych marszów i naprawdę nie wyobrażam sobie, że będzie jeden marsz, ponieważ no...
A proszę księdza...
Punkt patrzenia też na historię jest tak różny.
I proszę panów, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna wraz z kierownictwem Platformy uczestniczył w piątek rano we mszy świętej za ojczyznę w katedrze wawelskiej. Po mszy złożył kwiaty przy grobie marszałka Piłsudskiego w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu i wiązankę na grobowcu Lecha i Marii Kaczyńskich. Zaskoczony ksiądz? Platforma mszą rozpoczyna Święto Niepodległości?
Platforma.
To ta sama platforma, która...
Może platforma znowu... Platforma kiedyś, przypominam, że miała nawet rekolekcje specjalne w Łagiewnikach, no, czy w Księżówce. Więc bywało. Jeżeli Platforma chciałaby wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni, przecież ona się cały czas w Unii Europejskiej jest, w Parlamencie Europejskim jest, przecież w ramach koalicji partii chrześcijańsko-ludowych, bądź co bądź. Więc jeżeli Platforma chciałaby rzeczywiście wrócić do swoich korzeni, czemu nie? Natomiast akurat na jedno zwracam jeszcze uwagę, że wśród polityków Platformy jest także wielu katolików, praktykujących katolików, co do których ja tak mam nadzieję, że w pewnych głosowaniach, na przykład gdy chodzi o ochronę życia, że można będzie również na posłów tej partii.
Ostatnie pytanie. Czy ten 11 listopada nie pokazał też koniec formuły KOD-u jako struktury organizującej całą opozycję? Bo jednak siły, które powiedziały nie idziemy z KOD-em, no, mam wrażenie, że już po stronie opozycyjnej były tutaj w przewadze. Pierwsza duża impreza, kiedy nie było, pierwszy duży ważny dzień, ważny protest, kiedy KOD nie organizował całej opozycji.
Więc KOD odbywał się pod moimi oknami. Dokładnie. Więc mogłem policzyć. Rzeczywiście moim zdaniem było 5, może 7 tysięcy, nie więcej. Po drugie, rzeczywiście ta formuła się zupełnie zużywa. To jest, ja nawet oczywiście nie przepadam za KOD-em, więc na pewno byłem trochę uprzedzony, ale sam ta formuła, to znaczy takich no, niezwykle historycznych przemówień rozmaitych pań aktorek lub też pań działaczek społecznych, to naprawdę było złe, w złym stylu. Poza tym średnia wieku jednak to było 50
lat. Piotr Zaremba, na końcu KOD się tutaj jakoś nam podsumował?
Nie wiem, no jednak liderzy głównych partii opozycyjnych poszli z tą manifestacją. Widziałem tam... No tak, ale no, część poli, ale widziałem Ewę Kopacz, widziałem Ryszarda Petru, nawet jednak...
Czarzastego.
No właśnie, który też nie zawsze był tak bardzo bliski KOD-owi. Z tego punktu widzenia to można powiedzieć, że Kioski zachował swój stan posiadania.
Zachował?
Natomiast, ale jeszcze zdanie, no oczywiście innym problemem jest wyczerpywanie się pewnej formuły, no. To znaczy ta mała liczebność, ta...
Przecinek, dokończymy za tydzień. Bartosz Węglarczyk?
Ja nie mam wrażenia, że się wyczerpała formuła. Myślę, że to jeszcze pogoda tutaj zagrała i to, że to jest długi weekend i to wszystko razem zagrało. Natomiast ja bym, Piotrze, przestrzegał, bo najpierw mówimy o tym, dlaczego jesteśmy pesymistami w sprawie tego, że pan prezydent nie zdoła zorganizować wspólnych obchodów, a potem mówimy o tym, że ktoś historycznie coś tam... Dajmy ludziom prawo do wygłaszania opinii.
Proszę księdza, błagam. KOD
nie nazywajmy historykami.
Panowie, KOD żyje?
KOD żyje, natomiast KOD jest traktowany instrumentalnie przez polityków, także i przez pewne grupy interesów jest traktowany instrumentalnie. Także uśmierci go pewnie nie nawet pogoda, tylko kiedy politycy wyszarpią z KOD-u tyle, ile każdy chce
ksiądz
wyszarpić.
Ksiądz Henryk Zieliński, wcześniej Bartosz Węglarczyk, Piotr Zaremba, Piotr Semka, Michał Karnowski. Dziękujemy za to spotkanie w salonie dziennikarskim. Audycje sportowe. Myślę, że na antenie TVP Info za chwilę i co godzina. Dziękuję. To było związane z... Oh.